środku dnia.
W 2020 roku odnotowaliśmy dramatyczny spadek transplantacji. Czy uda się ten trend odwrócić? Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji i Donacji. W naszym studiu osoba po przeszczepie i lekarz, który takie operacje przeprowadza, profesor Maciej Głeda, wojewódzki konsultant do spraw transplantacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
I Roman Błażejczak, człowiek o trzech sercach, jak powiedzieliśmy. Czyli miał pan swoje serce, potem pierwszy przeszczep, drugi przeszczep.
Witam państwa bardzo serdecznie. Zgadza się wszystko.
To zaczniemy może właśnie od pytanie do pana Romana, bo ile lat temu był ten pierwszy przeszczep?
W tym roku będzie równe 30 lat. Aż się nie chce wierzyć.
I był pan jednym z pierwszych właściwie, którzy przeszli przeszczep serca.
No, 5 lat po pierwszym udanym przeszczepie serca, tak to trzeba powiedzieć. Mhm. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
I też ten znany profesor, o którym nawet film nakręcono?
Tak, on mnie kwalifikował do przeszczepu, ale pierwszy mój przeszczep prowadził ówczesny docent Marian Zembala.
Czyli też jeden z znanych profesorów, którzy tak. Przeszczepy robili. Czy pamięta pan ten moment, kiedy...
Minęło już 30 lat, więc troszeczkę po drugie ja byłem wtedy w bardzo, bardzo słabym stanie. Także tyle, co sobie przypominam zawsze mówiąc i spotykając się z takimi ludźmi jak pan i opowiadając tą swoją historię, to sobie to utrwalam. Natomiast bardziej pamiętam swój drugi przeszczep. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy, to faktycznie dawne czasy i muszę powiedzieć, że wtedy mało kto słyszał, że takie rzeczy się robi. Ja sam, jadąc do Zabrza, byłem przekonany, że dostanę jakąś różową tabletkę i że mi to wszystko pomoże, prawda? Wtedy byłem zupełnie zielony w tych sprawach.
Natomiast wtedy przecież nie miał pan 30, dobrze?
Nie, ja miałem 26 na 27 lat, także byłem młodym człowiekiem, w ogóle sobie nie zdawałem sprawy. Takie rzeczy, pan, jak jesteśmy w takim wieku, to nam wszystkim się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, tak?
No tak.
Ja byłem bardzo wysportowany, w domu mam pełno pucharów, medali i w życiu nie myślałem, że taka grypa, nieodleżana grypa jest w stanie człowieka położyć.
Czyli zapalenie serca mięśniowego, coś w tym stylu?
Tak, taki... przyszło zapalenie mięśnia sercowego i równy rok od momentu, gdy nie odleżałem tej grypy, no niestety leczenie farmakologiczne już nie dawało rezultatu. Leżałem tu w Poznaniu na przemienienia pańskiego, wtedy jeszcze tutaj przeszczepów nie robiono. I zostałem stąd przetransportowany do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. I tam była już niestety diagnoza, która nie podlega żadnej dyskusji. Musi być przeszczep serca.
Długo pan czekał?
Za pierwszym razem bardzo jakoś tak mnie się to udało, dlatego że tu w Poznaniu leżałem bardzo długo. Natomiast w Śląskim Centrum leżałem już tylko 6 dni.
Sześć dni pan czekał na zabieg, tak? Czy
tak, 6 dni od momentu przyjęcia do momentu przeszczepu. Natomiast żonie powiedziano, że jak w ciągu tygodnia nie znajdzie się narząd dla mnie, to niestety nie będzie możliwości ratunku, dlatego że w tamtych czasach nie mieliśmy sztucznych pomp, nie mieliśmy płuco serca, nie mieliśmy innych rzeczy, które by mogły mi przedłużyć czas oczekiwania na narząd.
Czyli pana serce po prostu miało termin w kalendarzu.
Znaczy, to był tak schyłkowy czas, że już nawet się zastanawiano, czy mnie w ogóle transportować z Poznania do Zabrza, bo były też takie głosy, że mogę tego transportu nie przeżyć.
Niech mi pan jeszcze powie, zanim tutaj zaczniemy rozmawiać o transplantologii w ogóle. Kiedy się pan dowiedział, że to serce po 23, tak, latach?
Nie, 25,5 roku.
Nawaliło znowu? To co
sobie... Ale nawaliło po 24, bo miałem zwał serca tego przeszczepionego. I tu jest taka historia, że my nie czujemy symptomów. Tak jak na przykład pan redaktor poczuje gdzieś tam ból w klatce, czy tam czasami to promieniuje na plecy, my takich rzeczy nie czujemy. U nas jest po prostu od razu fakt dokonany i nie ma. Także całe szczęście, że moja żona, to było wcześniej rano, że moja żona jeszcze była w domu, i że zdążyła zadzwonić po pomoc, po karetkę, bo ja bym sam sobie nie wezwał. Ja po prostu już nie mogę ani mówić, ani... To był od razu taki szczał, że...
I kiedy już był pan na oddziale i znowu mówią panu, panie Romanie, no cóż, wygrał pan na loterii, w cudzysłowie oczywiście, będzie pan miał jeszcze jeden przeszczep.
No nie, to tak szybko było? Nie jest. Ja po tym zawale jeszcze te półtora, dwa lata spokojnie z tym sercem żyłem, ale ta tendencja schyłkowa tego serduszka już była taka, że na pierwsze piętro, tu do pana wejść do góry na nagranie, to po prostu byłoby już niemożliwe. Spacer po prostym i doszło do tego, że ja już dzwoniłem na przykład po brata, że ma po mnie przyjechać, bo wiedziałem, że już sam do domu nie wrócę. I, no i wtedy leżąc znowu się koło zatoczyło takie, bo leżałem znowu w przemienieniu Pańskiego. No i tutaj niestety też już było tak, że farmakologicznie już niestety nie było można nic zrobić. I wtedy no, padła decyzja, że trzeba by jednak pomyśleć o retransplantacji, chociaż mnie to po głowie już chodziło od jakiegoś czasu. Zadzwoniłem wtedy do profesora Mariana Zembali no i powiedział, okej, spróbujemy. A tu muszę nadmienić, że były takie trzy próby przede mną podjęte w Śląskim Centrum, natomiast żadne z tych prób się nie powiodły. I było 7 lat przerwy. Nikt się nie, profesor jakoś nie był skory, żeby takie próby podjąć. No i po moim telefonie stwierdził, że okej, dobra, spróbujemy. No i zostałem przewieziony ponownie do Śląskiego Centrum Chorób Serca. No ale tam wtedy czekałem już równiutkie 7 miesięcy. Już bez wychodzenia ze szpitala przebywałem w Śląskim Centrum przez 7 miesięcy czekając na narząd.
A, czyli to była kwestia znalezienia dawcy.
No dokładnie tak.
Bo lekarze.
Ja mam taką trochę grupę krwi BRH minus. Ta grupa krwi no, nie jest taka najbardziej popularna.
Aha, to prawda, B w ogóle nie jest. Znaczy B plus jest popularna, B minus mniej. Panie profesorze, profesor Maciej Głyda, no te dane, które mamy sprzed 2 lat, jeżeli chodzi w ogóle o transplantację, mówimy nie tylko o transplantacji serca oczywiście, bo to nie jest najczęściej wykonywany w Polsce zabieg, najczęściej nerki, tak? Są,
tak, to w Polsce
przeszczep nerek. Ten spadek z powodu koronawirusa 2 lata temu był znaczny. Jak pan ocenia, czy teraz, kiedy ten koronawirus wydaje się być już mimo wszystko w jakimś odwrocie, uda się przywrócić to tempo, które było przed jeszcze 2019 rokiem?
To na przestrzeni tych 2 lat my też zauważyliśmy, że transplantacje narządowe, szczególnie nerek, też zmieniały się, czyli jak przychodziły kolejne fale, to one zastygały, potem w okresie między falami znowuż tych przeszczepów było więcej, więc był to taki bardzo niesystematyczny ten rok i żeby taki sinusoida, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych transplantacji. Co no, może nam tylko rokować, że jeżeli opanujemy już wreszcie COVID-a, wybrniemy z tej sytuacji, to jakoś unormujemy transplantację.
A ta kolejka się mocno się wydłużyła, ta kolejka oczekujących na nerkę?
Proszę Państwa, no bo to też automatycznie, jeżeli mówimy o liście oczekujących, to żeby tam się znaleźć, no to trzeba przejść całą serię badań. Ze względu na pandemię był utrudniony dostęp do wykonywania tych badań, czy pacjenci bali się przemieszczać i to też by rodziło pewne obostrzenia, więc też automatycznie, na przykład jeśli chodzi o kwalifikacje na listę oczekujących do przeszczepu nerki, tutaj też spadła liczba kwalifikowanych. Jedno napędzało drugie, więc tutaj też musimy to niejako odrobić, bo ci ludzie są dializowani i trzeba ich po prostu zakwalifikować.
W 2019 roku przed wybuchem pandemii w Polsce przeprowadzono 1546 przeszczepień. Kolejny rok był właśnie tragiczny. Wykonano o 307 takich zabiegów ratujących zdrowie i życie mniej. W 2021 roku, czyli w ubiegłym, przeszczepiono 1338 narządów. W tym, co ciekawe, właśnie rekordowo, jeżeli chodzi o serca, zdaje się około 200 przeszczepów wykonano. No, czyli ta sytuacja się trochę już w tym ubiegłym roku poprawiła, ale ciągle nie jesteśmy na poziomie sprzed 2 lat. Ja pamiętam, panie profesorze, kiedy rozmawialiśmy 2 albo 3 lata temu tutaj w studiu, to też były takie momenty, kiedy był pan trochę zaniepokojony tym, że ta liczba właśnie po 2015 roku też zaczęła spadać, a wtedy COVID-a nie było. To z różnych powodów się wszystko działo. Jak pan myśli, czy to jest kwestia psychiki ludzkiej, że brakuje dawców?
no mówimy o dawcach zmarłych, no bo tutaj jesteśmy w stanie pozyskać serce czy wątrobę. Ja myślę, że to też ze względu na organizację i zadania, jakie się stawia przed całą organizacją zdrowia. I to jest to czynnik, który na to wpływa. Natomiast teraz w strefie covidowej to oczywiście wpłynęły pewne czynniki, takich samych oczywiście zakażenia wirusem. Przecież od dawcy covid dodatniego nie możemy pobrać narządów. To też już eliminuje pewną pulę dawców. Dalej pacjentowi, który akurat jest covid dodatni, nie przeszczepimy w tym momencie. On musi swoje odczekać. I to wszystko tak generuje, że to wszystko zupełnie mamy inne warunki.
To jest, proszę Państwa, niesamowicie. Być na granicy życia i śmierci. Panowie się nigdy nie spotkaliście na sali operacyjnej, bo pan profesor bardziej nerkami się zajmuje, tak? A pan Roman jest po przeszczepie serca. Ale jak to jest z relacjami lekarz-pacjent? Czy pan jako pacjent, no z profesorem Zembalą, no już wspomniał pan, no ma pan jakiś kontakt taki, no jest pan jego chyba jakimś takim przykładem właśnie, że można jednak retransplantacji dokonać, ale jakie to są relacje?
Odnośnie jeszcze retransplantacji, tylko dwa słowa szybciutko, bo taka ciekawostka, że pierwszy przeszczep robił mi ojciec, a drugi robił syn, czyli pierwszy przeszczep robił mi docent Marian Zembala wtedy, dzisiaj profesor, a drugi robił mi Michał Zembala, czyli syn pana profesora. Aha. Także to już tak na marginesie. Natomiast jakie są relacje między... Ja powiem tak, że ja leżałem w wielu szpitalach, miałem relacje z różnymi lekarzami, ale muszę powiedzieć, że lekarze transplantolodzy to są lekarze, którzy są jakoś bardziej uwrażliwieni. Ta relacja między nami, my tu z panem profesorem nie spotkaliśmy się nigdy na sali operacyjnej. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że moje nerki jeszcze jakiś czas będą funkcjonować dobrze. Natomiast spotykamy się w kampanii Drugie Życie wraz z młodzieżą i tak dalej. I mamy, myślę, relacje takie bardzo fajne. Natomiast chcę zaznaczyć, że lekarze transplantolodzy mają taką szczególną wrażliwość dla swoich pacjentów.
Panie profesorze, a pan spotkał się? Pacjenci potrafią się jakoś tak po czasie odwdzięczyć, jakoś, nie wiem, czuje pan to, no, nerka to nie serce oczywiście, jednak to jest narząd serce bardziej wrażliwy, natomiast no...
Oczywiście, no, ludzie różnie reagują i pacjenci też są bardziej skryci, bardziej otwarci, jest grupa, tak jak właśnie pan powiedział, grupa pacjentów, którzy zaangażowali się w promowanie transplantacji i to całe szczęście, że to jest bardzo duża grupa, z którymi współpracujemy i dziesiątki razy w ciągu roku się spotykamy i mamy tą przyjemność działać w Wielkopolsce w szkołach i robić wykłady. Niektórzy się nie angażują, gdzieś tam przeżywają swoje przeszczepy w domach, gdzieś w dużych odległościach, no różnie.
Ale też pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, mówił pan, panie profesorze, że nie wszyscy szanują to, że dostali drugie życie, bo kwestia zachowania diety, na przykład odpowiedniego trybu życia, zrzucenia nadwagi, to są naprawdę już takie uwarunkowania, gdzie trzeba trochę się za siebie wziąć.
No, pacjent po przeszczepie musi być pacjentem zdyscyplinowanym, jeżeli chce mieć pociechę z tego narządu. A że ludzie są różni, ma pan rację, niektórzy nie dbają, nie potrafią nie brać leków immunosupresyjnych przez miesiąc, a narząd niestety potem traci swoją funkcję zupełnie niepotrzebnie. No ale takie są różne zachowania.
I to jest ważne, co pan powiedział, te leki. Pan od 30 lat musi brać leki, które przytrzymują pańskie serce.
Myślę, że serca. Jakby tak wziąć na wagę, to na pewno zjadłem dużo, dużo więcej niż sam ważę tych leków, ale tak jak pan profesor wspomniał, ta dyscyplina, taka brania leków, nie wiem, no, chodzenia do specjalistów, do naszych lekarzy, którzy nas no, badają, no jest to taka podstawowa sprawa. No ja sobie nie wyobrażam, żeby tyle wycierpieć, raz, dwa, te operacje nie są tanie, trzy, jak można sobie samemu strzelać własne kolano. No, ludzie, no przecież trzeba o siebie dbać. Ja na przykład regularnie chodzę z kijkami, chodzę na salę. Oczywiście ćwiczymy w miarę swoich potrzeb, bo słuchajcie, to jest wiadomo, że ktoś, kto jest po przeszczepie nerki, on jest inaczej wydolny niż ktoś, kto po przeszczepie serca. Ja muszę swój wysiłek dozować zupełnie inaczej niż ktoś, kto jest po przeszczepie nerki czy wątroby. Oni swoją wydolność zachowują właściwie w 100%. Natomiast my po przeszczepie zalecamy rowerek, lekki wysiłek, spacery. Jak najbardziej, jeżeli będziemy tego przestrzegać, plus dieta oczywiście, no wtedy to powinno być wszystko okej. Jeżeli do tego dołożymy regularność brania leków i regularność odwiedzin u naszych lekarzy specjalistów, którzy no, mają baczenie na te sprawy, no to powinno być wszystko dobrze.
To jest taki wymierny sposób przedłużania sobie życia, tak możemy powiedzieć, czy utrzymywania go w dobrej kondycji.
Tak, ale ja myślę, że każdy z nas, pan nie jest po żadnym przeszczepie, jest pan zdrowym człowiekiem, ale również pan na pewno uprawia jakiś sport, jeździ pan rowerem, czy chodzi na spacery. No, jeżeli ktoś siedzi tylko i wyłącznie na kanapie, no to wiadomo, że sobie skraca życie.
No, ja muszę powiedzieć, że chciałbym tak 20 lat temu być aktywny jak teraz, no ale to człowiek mądrzeje z wiekiem, chyba tak niestety.
Zgadza się.
Proszę państwa, 618-654-654. Mogą państwo dołączyć do naszej rozmowy. Pan Jan już czeka w kolejce, więc panów poproszę o założenie słuchawek teraz, bo będziemy naszego gościa słyszeli w słuchawkach. Pan Jan, dzień dobry.
Witam, z pozdrowieniami, ale przetrzymał mnie pan spokojnie, tak ja też wyczekałem, bo słyszałem już teraz podwójnie, ale to już jest taki dubel, że no nikt nie zmieni tego.
Ale już słuchamy pana, proszę bardzo.
Panie redaktorze, ja tak słuchałem z tego względu, że podajecie właśnie takie tematy różnego rodzaju. Ja jestem w gorszej sytuacji, nie tylko takie jak to wyszło, bo ja miałem akurat zawał poprzez wybudzanie mnie, ale to ciekawostka jest wielka i duży temat i długi temat. I chciałbym, żeby tak pan, czy może pan jakieś polecenie dać kogoś, że chciałby wysłuchać. Nie chciałbym być na antenie w zasadzie za długo i w ogóle, ale w takiej mojej sprawie, co też by szło załatwić z wami, redaktorami, radiowcami i w ogóle osobami tak bardzo użytecznymi, jak to się mówi, radio. To nie znaczy się, że ktoś mnie powiedział z takich ludzi radiowych, że radio jest po to, żeby słuchać.
Panie Janie, ja się niezwykle cieszę, że pan nas słucha. Życzę panu dużo zdrowia w tej sytuacji. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. Gościu tutaj powiedział dość ważną rzecz, że mądrzejemy z wiekiem. No więc uważam, że młodzi ludzie powinni obserwować starszych i patrzeć, aha, ten poli papierochy, kwynko, stynko, chrącho, chrząko i do czego to prowadzi. Ten pije, śpi po rowach, już go nie ma. I po prostu swoje życie przestawić na takie tory, że nie za młodu, hulaj dusza, piekła nie ma, używki wszystkie, wszelakie na maksa i jeszcze po prostu potem zajmować ludziom starszym kolejki u lekarzy. Ale jeszcze tutaj chciałem...
Tadeuszu, pan w swoim życiu miał taki moment, kiedy pan tak się obudził albo dostał pan taki strzał na zasadzie jakiejś przypadłości i mówi pan sobie, dobra, koniec.
Nie, ja cały czas jestem obudzony, świadomie żyję i mam świadomość, że skoro się urodziłem, to kiedyś będę musiał umrzeć. I żyję nie tylko dla siebie, ale dla innych i codziennie działam w różnych dziedzinach. Nie mówię, że coś tam za ciężko, czegoś nie mogę, bo jeżeli rzeczywiście nie mogę, to muszę udowodnić, że można. I powiem, jako mechanik, pracowałem kiedyś dość długo i taki fajny gościu z Adolfowa, pan Cichy, miał taką tabliczkę w samochodzie, ruszaj się, bo zardzewiejesz. I to jest takie przesłanie, dla ludzi, żeby się ruszać, żeby działać, żeby nie być takim zgnuśniałym bo to optymizm zarażamy innych.
Ja muszę powiedzieć, że nasz gość, panie Tadeuszu, dzisiaj bardzo zaraża optymizmem. Panie Romanie, ja muszę powiedzieć, że po tym, co wysłuchałem, po tym, co pan przeszedł, to ja nie wiem, czy bym dał radę. Ja powiem państwu tylko tak, rok temu, jak była ta sytuacja, kiedy ten COVID tak się rozkręcał i tak osocze, żeby oddawać się ozdrowieńców i tak dalej, no to jako stały krwiodawca mówię, pójdę to osocze pierwszy raz oddam. I muszę powiedzieć, że ta godzina pod tą machiną, kiedy człowiek jest podłączony, kiedy ta krew wyjeżdża, wjeżdża, wjeżdża, wyjeżdża ileś tam razy. Natomiast, panie profesorze, na dializach ci ludzie, którzy siedzą, to oni tam chyba kilka godzin siedzą. I to trzy razy w tygodniu. To
trzy
jest po
razy
prostu...
w tygodniu, się robię po cztery godziny.
Ja mówię, gdzie ja jestem, tak? I mi jest ciężko tu godzinę wytrzymać, a ci ludzie siedzą tam 12 godzin w tygodniu. Więc to jest zupełnie inna skala, proszę państwa. Musimy sobie czasami chyba takie zafundować jakieś doświadczenia, które sprawiają, że trochę nasza perspektywa się zmienia na taką bardziej racjonalną. Panie Pawle, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Ja właśnie tak słuchając, to taka mnie myśl naszła, że w sumie na to, jak będziemy się parzyć i w jakiej kondycji będziemy, to pracujemy od dziecka i warto o tym pamiętać. Ja na przykład swojemu dziecku zawsze zwracałem uwagę, że jeśli widzisz na przykład przejeżdża autobus kopcący, wstrzymaj oddech na chwilę. Wytrzymasz te kilka, kilkanaście sekund, a westchniesz sobie, jak on już przejedzie. To takie szczególiki. Ale ja mam tylko prośbę do naszego pana pacjenta przeszczepowego, żeby był uprzejmy kilka słów o swojej aktywności zawodowej powiedzieć, bo to mnie bardzo interesuje. Dobrze. Na ile go to usprawniło, na ile mu to pomogło żyć
co
normalnie.
Co pan robi na co dzień, mówiąc krótko.
Tak, ja to tylko tak, panu rzeczywiście długich lat życia w zdrowiu, a panu profesorowi sukcesów w przywracaniu ludzi do życia.
Dziękujemy bardzo.
Panie Pawle, dziękujemy bardzo za ten telefon. Panie Romanie, to co pan robi na co dzień?
Na co dzień, po pierwszym przeszczepie, czyli 30 lat temu, byłem w opłakanym stanie. Po prostu nie mogłem już ani chodzić, ani siedzieć, ani leżeć. Praktycznie umierałem. Natomiast po przeszczepie, słuchajcie, to jest taka sytuacja, że człowiek bardzo szybko wraca. Ja zawsze mówiłem, że ktoś po wycięciu wyrostka dochodził dłużej do siebie niż ja po przeszczepie. Natomiast ja wróciłem całkowicie do swojego zawodu. Jestem fotografem zawodu i przez 24 lata pracowałem. Robiłem mnóstwo rzeczy. Myślę, że uszczęśliwiłem wiele młodych par ładnymi albumami. Natomiast po tych 24 latach dostałem zawał tego przeszczepionego serca, czyli nie tak do końca mi się to opłaciło. Natomiast do dzisiaj jestem, że tak powiem, sprawny na tyle, że organizuję coś takiego na przykład jak Bieg Trzech Serc w swojej rodzinnej miejscowości w Rakoniewicach, na który serdecznie już dzisiaj zapraszam, odbędzie się w tym roku. Natomiast i to tylko pokazuje, że trzeba się po prostu wstać i trzeba się ruszyć. Nie zawsze te pierwsze kroki, które się wstawia, są fajne i czasami bolą. Natomiast jak się wraca z takiego dłuższego spaceru, to człowiek czuje, że faktycznie warto było.
Panie Romanie, a nie miał pan takiej myśli po tym właśnie pierwszym przeszczepie? No, muszę wyhamować, tak? Mówi pan, że jest pan fotografem, czyli zarywanie nocek, weekendowe, siedzenie do rana. No, jest praca mimo wszystko stresująca. Nie jest to fizycznie ciężka praca, natomiast obciąża. No.
Całe godziny przy komputerze, obrabianie
życia, no właśnie.
Natomiast fotografia to jest moja pasja, moja druga miłość zaraz po mojej żonie. Myślę, że mnie słucha, więc jakieś punkty łapię. Ja bez tego nie mogłem żyć. No słuchajcie, ja do dzisiaj oczywiście już nie pracuję tak intensywnie i tak jak kiedyś, ale do dzisiaj wśród swoich przyjaciół, znajomych nie odmówię nigdy, jeżeli ktoś przyjdzie i potrzebuje jakiejś pomocy z mojej strony. Także i trzeba myśleć o tym, trzeba żyć aktywnie, słuchajcie, bo jeżeli naprawdę się rozłożymy na kanapie i będziemy zajadać chipsy i oglądać seriale, ale to naprawdę nic nam to nie da. Naprawdę, ruszmy się.
No i teraz, proszę państwa, przejdziemy do drugiej części naszego programu, ponieważ spotkaliśmy się tutaj nie tylko po to, żeby powiedzieć historię pana Romana, żeby mówić o transplantacji, jakie to jest odpowiedzialne, jakie to jest trudne, jakie zdrowie jest ważne i tak dalej, ale że właściwie każdy człowiek, kto ma przy sobie dowód osobisty, jest zdrowy, może jakby podjąć pewną taką ważną życiową decyzję, panie profesorze. I to nie znaczy, że chcemy szybciej umrzeć albo coś w tym stylu, tak? Bo to nie o to chodzi. Już po raz 14 ta kampania rusza, związana właśnie z oświadczeniami, tak? Że możemy wypełniać oświadczenia, na podstawie których w przypadku na przykład nieszczęśliwego wypadku, różnie, proszę państwa, w życiu bywa, nasze narządy mogą być przekazane do transplantacji.
Tak, propagujemy, no to już 14 razy młodzieżą, bo to głównie młodzież ponadgimnazjalna, to się angażuje, prowadzi różne akcje, namawiając, ale również i wyjaśniając do podpisania takiego oświadczenia woli, które już wielokrotnie mówiłem, to jest No bardzo istotne, bo to określa naszą wolę, wolę wprost, że zgodziłem się na pobranie narządów.
Prawo mówi, że w zasadzie...
Prawo mówi o domniemaniu.
Tak.
I takie założenia, i to jest według prawa. Natomiast to jest jeszcze to dodatkowe takie umocowanie, choć nie żadnym dokumentem prawnym, ale pewnie bardziej istotnym nawet, że tak chciałem i tak zadecydowałem o sobie. To jest bardzo ważne.
Być może dla rodziny to jest ważne, ponieważ nie wszyscy na przykład wiedzą, że ktoś na przykład był przekonany o tym, żeby jego narządy przekazać do transplantacji i mogą wyrazić wątpliwości i na przykład nie zgodzić się na taką transplantację. Zdarza się tak?
Tak, mamy w życiu wiele bodźców, może i ciekawszych, które do nas docierają i wieloma sprawami się zajmujemy i nie każdy musiał akurat się z tym problemem zetknąć, czy to w rodzinie, czy choćby tutaj w radiu, czy gdzieś w szkole. Natomiast ta kartka już o tym wszystko wyjaśnia, że popieram, zgadzam się i uratuję swoimi narządami ludzkie życie. Taką osobę na przykład jak tutaj pan Roman.
Panie Romanie, jak pan się z młodzieżą spotyka, bo ja tylko zanim pan odpowie tutaj na pytanie, to jeszcze powiem, że eksperci wskazują, że w naszym społeczeństwie nadal funkcjonuje wiele mitów i wątpliwości dotyczących dawstwa. Według badań sondażowych sprzed 2 lat 3/4 dorosłych Polaków zgodziłoby się zostać dawcą żywym lub oddać swoje narządy po śmierci do transplantacji. Te same badania pokazały jednak, że najniższa świadomość i jednocześnie gotowość do przekazania narządów po przeszczepie deklarowana jest wśród młodych ludzi. No i trochę się nie dziwię jakby z tej perspektywy, że młody człowiek nie myśli w ogóle o swojej śmierci, bo to jest tak dla niego odległa perspektywa, że mówi, hello, gdzie ja mam tam, nie wiem, 20 lat, też to chyba z 60 pociągnę na tym świecie. Panie Romanie, jak takie spotkania wyglądają z młodzieżą?
No ja myślę, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, rozmowa. Dla mnie zawsze jest ten taki fajny kontakt z tymi młodymi ludźmi. Oni mnie zawsze zaskakują swoją kreatywnością, dlatego że na takich spotkaniach to nie jest takie, to nie jest taka zwykła pogadanka. Oni organizują różnego rodzaju teatrzyki, przedstawienia. Słuchajcie, ja już byłem na tylu takich spotkaniach i myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. A tu proszę, zawsze mnie coś zaskakuje. Natomiast ja się bardzo cieszę, jeżeli ta sala bierze taki czynny udział, jeżeli mnie pytają o różne rzeczy, bo wtedy wiadomo, że się interesują. Natomiast ja zawsze skłaniam się do tego, żeby podjąć coś takiego, żeby oni po powrocie chcieli rozmawiać ze swoimi rodzicami, z rodzeństwem, nie wiem, z przyjaciółmi między sobą, żeby po prostu wybrzmiało to. Żeby oni wiedzieli, że jest taki problem, że są tacy ludzie, którzy po prostu potrzebują tego. Wiecie, no ja zawsze tak też mówię, że nawet kiedyś nie zawsze wśród hierarchów kościelnych to było popierane. Natomiast dzisiaj wiemy, że to jest taki temat, który no, Jan Paweł II, nasz papież, powiedział, że nie zabierajmy do grobu tego, co tam nie jest nam potrzebne. I myślę, że jeżeli społeczeństwo będzie wspólnie mówić jednym głosem o tym, to będzie mniej ofiar takich, które są bardzo młode i mogłyby jeszcze dużo zrobić na tym świecie, nie muszą odchodzić od nas.
A kiedy rozmawia pan z młodzieżą, pytają o śmierć?
Zazwyczaj jest to taki troszeczkę ciężki temat. Natomiast no, pytają o różne inne rzeczy. Pytają o takie rzeczy, które się tutaj nawet na antenę nie nadają. Natomiast ważne, że w ogóle się pytają. Ważne, że w ogóle chcą rozmawiać na ten temat. Ja mam taki dar, taki, że szybko łapię kontakt z tymi młodymi ludźmi. I wychodząc do nich, oni nawet próbują mnie dotknąć, nie wiem, zobaczyć, co się dzieje, jak to się dzieje. I też jest to bardzo ważne, w jaki sposób im się to przekazuje. Bo wie pan, jeżeli można im przekazać mnóstwo danych na słupkach, na wykresach, w pewnym momencie ja już zauważam, że to ich zaczyna nudzić. To po prostu, no, oni mają tych wykresów, słupków w szkole dosyć. I jeżeli się wciągnie w dyskusję i zaczyna się z nimi rozmawiać i przekazuje się te ważne informacje w taki inny, nietypowy sposób, oni są za tym i bardzo często te dyskusje potem trwają, nawet jak się skończy, wie pan, ta cała impreza, ja wychodzę do samochodu, a tam spotykam jeszcze 3-4 i oni jeszcze mnie dopytują o to i to czasami trwa jeszcze jakiś dłuższy czas.
Oczywiście polskie prawo nie pozwala na to, żeby dowiedzieć się, kto był dawcą. Pan też nie wie przecież, kto panu podarował pierwsze i drugie serce, ale myśli sobie pan czasami o tym sercu, o tych osobach, które dla pana to sprezentowały?
Proszę pana, to jest tak. to nie jest ręka, to nie jest noga, my tego nie widzimy. I dopóki wszystko sobie tam spokojnie, ładnie puka i to funkcjonuje jak należy, człowiek zajmuje się swoimi rzeczami, no po prostu żyje tak, jak żyje.
Na wszystko działa, tak, to się jest, nie myśli, tak, po prostu, jest, no.
Natomiast jeżeli cokolwiek zaczyna się, nie wiem, no zakaszlamy, zagorączkujemy, obojętnie co nam się tam przydarzy, to wtedy już się zapala taka czerwona lampka i mówimy, bo ty tam musisz uważać, bo to. Natomiast nie ma dnia, panie dyrektorze, nie ma dnia, żebym nie dziękował tym ludziom, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję. Bo ja osobiście nie wyobrażam sobie, jaki to jest ciężar gatunkowy, podjęcie teraz decyzji, że mój syn ma wypadek i na przykład i teraz pan doktor mówi, że tu już nie ma wyjścia, jest śmierć pnia mózgu, ale narządy, powiedzmy te czy tamte, nadają się do przeszczepu i czy wyraża pan zgodę. To jest naprawdę bardzo trudna decyzja do podjęcia i szapoba tym ludziom, którzy podjęli taką decyzję, nie tylko w mojej sprawie, ale w sprawie wszystkich ludzi, którzy dostają nowy narząd.
Panie profesorze, ile czasu mają lekarze na podjęcie decyzji o pobraniu narządów od momentu śmierci pnia mózgu?
Mówimy o śmierci mózgu. Tak jest teraz w definicji. Natomiast czas jest nieokreślony. Jedno jest pewne. Od stwierdzenia śmierci mózgu ważnym jest, aby te narządy zostały pobrane jak najszybciej. Ale co warunkuje, że jest to pobranie wielonarządowe, czyli myślimy o pobraniu serca, wątroby, płuc, nerek oczywiście, być może trzustki, no to tak musimy to zegrać, aby te wszystkie zespoły, które mają zabrać każdy swój narząd niejako, no pojawiły się o określonym czasie. No i teraz jest logistyka, kto, jak wszystko jesteśmy się w stanie zorganizować. Ale czas. Czas, aby było to jak najprędzej.
W godzinach liczymy ten czas, czy w dniach?
A nie, to w godzinach. To w godzinach liczymy.
Czyli pan na przykład często dostaje telefon o drugiej w nocy, no jest tutaj nerka?
Że na przykład za 3-4 godziny spotykamy się gdzieś, nie wiem, w Śremie, w Jarocinie, będziemy pobierać, tak?
Mhm. I wtedy...
Pracujemy, że tak powiem, żyjemy z telefonem przy uchu. Taka jest praca.
Ojejku, to też stresujące życie ma pan, panie profesorze. Jeszcze chciałem... A dobrze, no to pan Rafał, skoro już tak pan Rafał się tutaj do nas dobija, to panie Rafale, witamy, dzień dobry i prosimy o pytanie oczywiście do naszych gości.
W przyciszę radio, żeby głowy nie odwało państwu. No witam serdecznie pana redaktora, pana za konsoletą i wszystkich, którzy tutaj, i pana profesora i pana...
I poprosimy pytanie, panie Rafale.
I pana, który był po przeszczepach. No tak, ja mam 4 stopnie, także ciepło. Powiem tak, ja mam tylko takie dwa, powiedzmy, 3 pytanka, czy po prostu tak jak to, co pan, no to, co pan przeszedł, te przeszczepy i tak dalej, czy na przykład może sobie pan wypić kawę dobrą, czy nie za bardzo, czy kawy nie można wypić? Ja wiem, bo pan mówi o diecie, o tym, o tamtym, bo też o tej kawie tak się mówi, że raz jest dobrze, raz...
Myślałem, że pan o coś innego zapyta, jeżeli chodzi o picie.
Nie, czy można wypić kawę i czy, nie wiem, czy może pan zjeść sobie raz po raz jakiegoś pączka, czy raczej nie bardzo słodkie.
Proszę pana, jestem łasuchem, więc i zjem pączka i wypiję dobrą kawę.
Super. A jeszcze do pana profesora mam pytanie takie, no powiedzmy, no te przeszczepy, ale czy te przeszczepy, powiedzmy, czy, bo jak gdzieś kiedyś czytałem, czy powiedzmy, no tego nie wiadomo, kto ma od kogo przeszczep, że tak powiem, w polskim prawie, ale czy to nie może być tak, że na przykład osoba bardzo spokojna, zrównoważona może dostać przeszczep od osoby jakiejś, która była, no powiedzmy, jakimś tam furiatem i czy to potem nie może się odbić na tej osobie, która była spokojna?
Czy nerki będą wariowały?
Odpowiem tak, z punktu technicznego tak, ale myślę, że to jest bardziej pytanie do mojego tutaj sąsiada.
Panie Romano, czy pana dusza się zmieniła?
Proszę pana, powiem panu tak. Po pierwszym moim przeszczepie, z tego tytułu, że ja miałem spółkę, to mój wspólnik do mojej żony powiedział w ten sposób: Haniu droga, ale ten Roman już cię nie będzie kochał, bo przecież ma inne serce. Powiem panu tak. Coś w tym jest, bo wszyscy mówimy, kocham cię całym sercem i tak dalej. Natomiast pan profesor pewno to potwierdzi, ale serce to jest po prostu nic innego jak pompa. Natomiast ona jest szczególna pompa, bo nie jest ani do prądu podłączona, ani nie ma baterii, a całe życie nam dobrze służy, jak ją oczywiście dobrze się o nią dba. Natomiast wie pan co, no nic nie zauważyłem. Moja żona mówi, że jestem taki sam, a przeszedłem już 2 przeszczepy, więc myślę, że to nie ma nic wspólnego.
Ja dopytam jeszcze tutaj, panie Romanie, jeżeli chodzi o tą kawę, czy lampkę wina pan może wypić?
Tak, proszę pana, my żyjemy, staramy się żyć całkiem normalnie i świętej pamięci profesor Religa przestrzegał nas tylko bardzo, żebyśmy nie poszli w jego ślady i nie palili papierochów.
Bo to działa na pewno niekorzystnie.
Bo to korzysta
na
bardzo, bardzo na źle. Zresztą obecny profesor Marian Zembala powiedział, że jak kiedyś kogoś zobaczy z papierosem, to po prostu mu go wpakuje, już nie powiem gdzie.
Panie profesorze, skąd się biorą mity, jakieś takie wątpliwości związane właśnie z dawstwem narządów? Wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo trudna, o czym już pan Roman powiedział. Nikt nie chce sobie pomyśleć o momencie, w którym umiera i że coś będą z niego wyciągać, że a nuż może się okazać, że on jeszcze żyje, no bo takie różne rzeczy w internecie można przeczytać. Jak to jest?
Tak, oczywiście, bo to jest, myślę, że problem bardzo złożony i na dużą dyskusję, więc tak trudno tutaj to rozwijać, ale to, co najczęściej pada też w rozmowach z młodzieżą, no każdy chce mieć pewność, że już na pewno nie żyje, czy my jako lekarze jesteśmy w stanie to udowodnić. Wtedy pokazuje, co robimy, jakie wykonujemy badania, tak, żeby być na 100% pewnym, że mamy do czynienia już ze zmarłym. W każdym razie na pewno już tutaj nasze moce medyczne uległy wyczerpaniu. Nie jesteśmy w stanie już temu człowiekowi pomóc i on po prostu zmarł. To pytanie. Drugie oczywiście zawsze gdzieś tam pytanie każdy zahaczy, czy z tyłu głowy zostaje ten handel narządami, tak? Bo to się na świecie tam można czytać, czy można, nie można i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które nurtują często. Dużo można na ten temat mówić. No ale po to są te nasze spotkania, żebyśmy rozwiali te pewne wątpliwości wśród tych młodych ludzi.
Bo, panie profesorze, moment, w którym lekarz przystępuje oczywiście do pobrania narządów, to wtedy już serce nie pracuje na pewno, tak? To już jakby wiele...
Pracuje. Serce pracuje. Tu jest definicja śmierci mózgu, kiedy człowiek nie może funkcjonować bez mózgu. Tutaj już nie chcę tego rozwijać, ale to jest oczywiste. Bez mózgu się nie da funkcjonować, ale to pan Roman też wspomniał, że co to jest serce. No serce to jest kawałek mięśnia, ale taki posiada swój własny, tam jeszcze mały automacik i taki rozrusznik, którym jest w stanie jeszcze pulsować niezależnie od tego mózgu kilkanaście godzin i w końcu się zatrzyma. I to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze wykorzystać to, kiedy jest cyrkulacja krwi przez wszystkie narządy, wtedy można je pobrać i przeszczepić.
Czyli kiedy już serce nie pracuje, to już jest za późno.
Pierwszy przeszczep w Polsce wykonany. Wtedy nie było definicji śmierci mózgu, czyli definicja była taka, że człowiek umarł, kiedy była linia izoelektryczna, przestało pracować i wykonuje się pobrań na tak zwanym niebijącym sercu w obrocie z braku narządów.
No ale jeżeli właśnie ktoś jest po wypadku samochodowym, przecież słyszymy często, że są pobierane narządy. Ktoś zginął w wypadku samochodowym.
Ale nikt, zgoda, jeżeli zginął w wypadku, to musiał dotrzeć do szpitala, przejść całą procedurę śmierci mózgu i dopiero narządy były pobrane. Proszę państwa, nie pobieramy, nie jedziemy na autostradę i pobieramy narządy, bo ktoś zginął. Proszę tego tak nie rozumieć.
Na sam koniec jeszcze pan Armand. Dzień dobry, witamy.
Halo, dzień dobry. Witam redaktora, witam gości i słuchaczy. Króciutko, chciałem się pytać o też formalnie trzy pytania zadać. Po pierwsze, czy dobrze zrozumiałem, że te narządy po przeszczepach, tak jak serce czy nerki, tutaj są jakieś problemy z odbieraniem bólu z tych narządów? Innymi słowy, nie wiem, ten układ nerwowy, rozumiem, nie jest do końca podłączony.
Jest.
Tak przynajmniej ja zrozumiałem.
Bardzo dobrze pan zrozumiał. Narząd jest ukrwiony, ale nie unerwiony.
Rozumiem.
Czy pan nie czuje serca?
Znaczy, ja czuję, jak on bije, prawda? Bo się czuje, a bardzo dobrze się to czuje w pierwszych 2-3 miesiącach, gdy ono jeszcze nie jest obrośnięte własną tkanką tłuszczową i one tak troszeczkę się tam jeszcze nam, w piersi kołacze. Natomiast jak już obrośnie tą tkanką, to wtedy już bije całkiem normalnie. Natomiast jeżeli się tak przydusi ładnie rączkę do klatki piersiowej, to się czuje, bo przecież to serce bije. Natomiast nie odczuwamy żadnych symptomów, jeżeli chodzi o nerwy.
Drugie pytanie.
To właśnie o to mi chodziło. Dziękuję. I rozumiem, że podobnie jest w przypadku nerek.
Narząd przeszczepiony sam już nie jest unerwiony, ale co możemy czuć? Jak on oddziaływuje na okoliczne tkanki. Czyli na przykład nerka z jakiegoś powodu obrzęknie, na przykład w procesie odrzucania, ona sama nie boli, ale uciskając okoliczne tkanki powoduje to, że czujemy ból w tej okolicy.
Czyli kamieni nerkowych też nie czujemy nie. Po szczepie, jak ktoś
nie,
na przykład ma...
przeszczepione nie.
No proszę bardzo. I trzecie pytanie?
To idąc dalej w tym kierunku odnośnie nerek, chciałem się spytać właśnie odnośnie wody. Czy faktycznie odpowiednia ilość spożycia wody, nawadniania organizmu poprawia, tak jak się to mówi, na funkcjonowanie nerek? Ile faktycznie takiej wody należałoby spożywać? I chciałbym na koniec, żeby pan profesor przypomniał albo pan redaktor przypomniał, jakie formalności ewentualnie za życia należałoby spełnić, aby później nie było tych dylematów, czy można takie narządy pobrać od osoby, gdzie stwierdzono już śmierć mózgu, czy... Także
najpierw woda, panie profesorze.
Nawodnienie jest w ogóle bardzo istotne dla organizmu i to dla wszystkich narządów, nie tylko dla nerek, ale choćby też i dla mózgu, skóry, więc na pewno bilans, że tak powiem, to warto kontrolować, bo nie o to chodzi, żeby wypić 5 litrów, tylko o to, żeby te 2-2,5 litra wypić w stosunku...
Przez całą dobę.
Oczywiście przez całą dobę i być... przecież parujemy też przez skórę 500-700 ml na dobę, więc ten bilans powinien być zachowany. Natomiast jedno, żeby mieć pewność, to wracamy do już tutaj do prawa, to napisać oświadczenie woli. To może napisać tą zwykłą kartkę, wziąć sobie kawałek białej karteczki, napisać imię, nazwisko, wpisać PESEL. Wyrażam zgodę na pobranie narządów po śmierci.
Ja myślę, że w internecie takie oświadczenia woli też są gotowe, można sobie wydrukować i włożyć w dowód. Ja taką kartkę już noszę, proszę Państwa, od kilkunastu lat i wszyscy wiedzą też, że jakby co, to można brać.
O, tu bardzo dobrze pan redaktor poruszył problem. Warto o tym poinformować najbliższych. To jest drugi element.
I myślę, proszę Państwa, że warto na koniec audycji powiedzieć, że nasza redakcyjna koleżanka, która kiedyś tutaj w tym studiu siedziała, Ilona Szwajcer, pewnie Państwo pamiętają, która też nagle zmarła. Od niej zostały pobrane wszystkie narządy i z tego, co wiemy, one się przyjęły. Nie wiemy, jak to dzisiaj wygląda po latach, ale wtedy było wiadomo, że się przyjęły. Także no, to też zawsze gdzieś taki dobry znak, dobry sygnał i też takie wiadomości, które gdzieś mimo śmierci drugiego człowieka, która zawsze jest bardzo ciężka i przygnębiająca, potrafią sprawić, że to serce gdzieś tam bije. Nie? No, czy jest coś takiego metafizycznego chyba w tej działce, którą się pan, panie profesorze, zajmuje, a pan z racji przejść życiowych uczestniczy.
Bo to tak jest, że dawcy płaczą i biorcy też płaczą, tylko że jedni płaczą ze smutku, a drudzy ze szczęścia. I powiem tak, że no to jest po prostu życie, ale świadomość tego, że te narządy nie muszą być zmarnowane, że mogą uratować komuś innemu życie, po prostu powinny przyświecać. Także ja myślę, że to w tą stronę powinniśmy iść.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Oświadczenie woli, proszę pamiętać, proszę Państwa. Z dzieciakami można pogadać na ten temat. Myślę, że jak Państwo słuchali te audycji, bo dzieci to pewnie w szkole... Nie, w szkole nie, bo ferie są.
No, ale oświadczenie woli zawsze można, jak jest kampania Drugie Życie, rozdajemy tych oświadczeń woli mnóstwo, także... Proszę tylko przy swoich szkołach gdzieś się zorientować, która szkoła bierze udział w kampanii Drugie Życie i wtedy na pewno oświadczenie woli można otrzymać.
Profesor Maciej Głyda, wojewódzki konsultant do spraw transplantologii. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie państwu.
Irman Bożejczak, człowiek o trzech sercach, ale na razie o wielkim sercu na pewno.
Dziękuję, pozdrawiam
bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Wojciech Chmielewski, to była audycja w środku dnia.